Cisza w eterze. Bo prawda szepcze, a nie krzyczy.
Tu Polskie Radio Lublin. Minęła 23. Przed mikrofonem Michał Kamiński. To jest program Cisza w eterze. Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór Państwu, tutaj Łukasz Kubiak. Zapowiadałem w zajawkach tego programu, że dzisiaj zaprosimy do studia przyszłość i zaprosiliśmy przyszłość, bo być może Michał, który Państwa przywitał, za 15, 10, 20 lat będzie w tym radiu pracował. A dzisiaj zaprosiłem nie tylko Michała, ale także jego koleżanki, głównie koleżanki, bo koledzy zreiterowali, z zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika w Bełżycach, razem z panią profesor Joanną Wójtowicz-Mróz. Dobry wieczór, przywitajcie się.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mamy tutaj, oprócz Michała, który dokonał tego profesjonalnego wstępu, mamy Zuzię, mamy Weronikę, mamy Igę i mamy panią Joannę Wójtowicz-Mróz. Skąd pomysł na ten program? Między nami, między mną jako prowadzącym ten program, a gośćmi jest dosyć duża różnica. To jest około 18, Boże, to jest około 18 lat. I pomyślałem sobie, że właściwie nie znam osób z tego pokolenia, bo to jest dokładnie ten jeden schodek niżej. I pomyślałem też sobie, że być może żyjemy w różnych światach. Może zupełnie inaczej ten świat postrzegamy. A ponieważ rolą mediów jest komunikowanie, czyli rozmowa, czyli słuchanie, stąd Agazarian w piosence, która zawsze rozpoczyna naszą audycję, śpiewa słuchaj, słuchaj. Ponieważ misją mediów jest komunikowanie, jest rozmowa, to przecież ja muszę z tymi ludźmi porozmawiać, bo oni za te 15, za 20, za 10 lat, oni będą decydować o tym, jak ten kraj, jak nasze życie, jak moje życie będzie wyglądać, to oni będą o tym decydować. Kurczę, muszę z nimi porozmawiać. I muszę z nimi porozmawiać na poważnie. Muszę z nimi porozmawiać tak, jak się rozmawia z dorosłymi ludźmi, bo to są dorośli ludzie. Bo dorosłość to nie jest taka sytuacja, która już się wydarzyła, która jest zastana, która jest skończona. My tak naprawdę wszyscy cały czas dorastamy. My cały czas dojrzewamy. A ten moment, w którym możemy powiedzieć, że ktoś jest dorosły, to jest ten moment, w którym ktoś bierze ster we własne ręce i oni w tym momencie właśnie są. I oni zasługują na to, żeby poważnie z nimi porozmawiać, żeby porozmawiać z nimi na poważne tematy. I to właśnie dzisiaj chciałbym uczynić. Dobra. Zacznijmy od czegoś, co się narzuca dzisiaj, bo jest 10 listopada, jutro jest 11 listopada. 11 listopada to jest Święto Niepodległości. Zaczniemy tak trochę bogoojczyźniano-patriotycznie, ale to mi się narzuca, ale to jest dla mnie ważne. Pytanie jest bardzo proste. Czy wy wywiesicie jutro flagi? Albo inaczej, czy macie jutro potrzebę wywiesić flagi? Albo inaczej, czy widzicie jakiś sens w ogóle w świętowaniu niepodległości? Czy dla was to jest jakieś kosmiczne święto, które niespecjalnie ma dla was znaczenie? Czy to jest coś, co ma dla was wartość? Czy to jest coś, co macie ochotę, co chcielibyście świętować?
U mnie w domu już Michał. Od dzisiaj wisi flaga. Jestem przygotowany i uważam, że święto, takie święto jak rocznica odzyskania niepodległości, powinna być dla każdego Polaka jedną z najbardziej ważnych rocznic w kalendarzu rocznym, ze względu na to, że tutaj chodzi przede wszystkim o naszą tożsamość narodową, bo nasi dziadkowie, pradziadkowie walczyli o ten kraj. Oni byli w stanie oddać własne życie po to, żebyśmy teraz tutaj tej audycji możemy mówić po polsku. Oni za ojczyznę, za język, za symbole narodowe byli w stanie ponieść karę najwyższą, karę śmierci. Myślę, że przede wszystkim z tego powodu my, młode pokolenie, musimy pokazać, że jesteśmy wdzięczni za ich poświęcenie. Bo nie ma większego poświęcenia niż cena życia.
No dobra, bo wiecie, bo jest pewien fenomen, który ja obserwuję. To jest taki fenomen, który polega na tym, że właśnie młodzi ludzie zdają się bardzo poważnie brać te patriotyczne wartości obecnie. Tego nie było to fatalnie brzmi, tak trochę emerycko, ale tego nie było w moim czasie. Znaczy, to było trochę obciachowe jednak. Czy jak to wygląda u was, dziewczyny? Czy dla was, tylko powiedzcie szczerze, bo Michał, widzę, jest takim patriotą z krwi i kości i mówi jasno, twardo i mocno, ale jak to jest u was? Czy wy odczuwacie taką potrzebę, czy to jest dla was no, taki po prostu dzień jutro?
Na pewno jest to ważny dzień. U mnie patriotyzm w domu nie jest może aż tak bardzo, jak u Michała właśnie świętowany.
Iga, mówi Iga.
Tak. Flaga nie jest u mnie wywieszana. Oczywiście jest tam pewna powaga w domu, jakoś tak nie słuchać jakichś piosenek takich na wesoło i tak dalej. Jakoś jest ta chwila tego zadumy, zastanowienia się. Zwłaszcza, że mój dziadek po prostu, który no, walczy po prostu za ten kraj, to zwykle tam jeździmy do niego, do babci mojej, odwiedzamy go i czasami możemy się dowiedzieć po prostu różnych historii, które nam opowiadał, które sam przeżył. No i głównie to do tego się sprowadza u mnie w rodzinie.
Słuchajcie, a powiedzcie jedną rzecz, czy... Bo Bełżyce to jest takie szczególne miejsce, w którym, no, wspominaliśmy o tym przed rozmową, jest z nim związany na przykład Hieronim Dekutowski-Zapora, co jest ta cała historia winu, jest cała historia żołnierzy wyklętych. Czy w Bełżycach się o tym pamięta w jakiś sposób? Michał się wyrywa. Na tematy, spoko, przejdziemy jeszcze do tematów takich...
Tak, ale ja muszę wtrącić, że Michał też na lekcjach, prawda, on zawsze podkreśla swoje przywiązanie patriotyczne i tutaj co prawda to zabrzmiało jak taka przygotowana lekcja wygłoszona, ale tak nie jest. Michał zawsze na lekcji wtrąci swoje takie przywiązanie do wartości patriotycznych. Ma też bluzę, koszulkę, prawda, taką...
Wszystko.
Wszystko, właśnie. Także to jest naprawdę szczere, chociaż może tak nie brzmiało, prawda? Tak,
brzmiało, absolutnie. Brzmiało szczerze. Słuchajcie, właśnie Michał, jest o tym pamięć? O tej historii?
Jest pamięć i tutaj nie mógłbym nie przywołać pewnej osoby, mianowicie księdza prałata, byłego proboszcza naszej parafii, księdza Czesława Przecha, który dba według mnie tutaj w okolicy Bełżyc najbardziej właśnie o historię, tylko o taką historię, o której się nie mówi. Bo o żołnierzach wyklętych, powiedzmy sobie tak tutaj szczerze, że po prostu się nie mówi. To taki temat.
Teraz już coraz więcej.
To coraz więcej, ale przez ostatnie 3-4 lata to się tak dopiero pojawiło i też to tak na marginesie zawsze. I ksiądz prałat Przech zawsze organizuje jakieś rajdy, jakieś marsze, spotkania. Ma bardzo rozległą wiedzę na ten temat i powiem tak, tutaj szczerze, że w Bełżycach jest takie przywiązanie do Polski. Do właśnie może też przez to, że major Dekutowski pochodził z okolic Bełżyc, że parę bitew stoczył właśnie pod Bełżycami. Myślę, że młodych ludzi po prostu napędza to, że tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, bo żołnierze wyklęci, Łupaszko, Dekutowski, oni byli na pozycji przegranej. Oni nie mieli tak naprawdę szans powodzenia. Nie było sensu stoczenia w ogóle takiej walki. A jednak się nie poddali.
No dobra, a powiedzcie, zejdźmy teraz może z tego wysokiego C, takiego patriotycznego i przejdźmy na poziom niżej, bo on jest też dla mnie bardzo ważny. Jesteście z Bełżyc. Czy dla Bełżyczan bycie z Bełżyc jest wartością? Czy to jest tożsamość? Czy wy... No są ludzie, ja na przykład jestem poznaniakiem. Poznaniacy to są w ogóle pyszni ludzie, bardzo. Oni strasznie się wynoszą, tak podobnie jak krakowiaki, różni inni. Ale według mnie, o tym też rozmawialiśmy przed programem, każde miejsce ma w sobie jakiś skarb, jakąś tajemnicę. Takie coś, co jest trudne do przekazania, trudne do pokazania ludziom z innych stron. Czy w Bełżycach jest jakaś duma z tego, że się jest z Bełżyc, czy nie? Czy wszyscy chcą stamtąd uciekać? Jak z wami jest? Wy chcecie zmykać z Bełżyc, czy widzicie tam dla siebie jakąś perspektywę?
To znaczy...
Weronika.
Tak, dla każdego z nas, to znaczy części osób, którzy pochodzą z Bełżyc, to znaczy dla mnie po prostu to, że pochodzę z Bełżyc, moje pochodzenie, wiąże się właśnie z wieloma faktami, które zdarzały się właśnie w moim życiu. W sumie, gdyby nie moje miasto, nie wiedziałabym tylu rzeczy właśnie dotyczących patriotyzmu, bo właśnie u nas patriotyzm, zapewne jak w każdym mieście w Polsce, jest bardzo tak rozpowszechniany przez różne uroczystości.
No dobra, ale wiesz, z tym patriotyzmem okej, okay, ale na przykład macie w sobie coś takiego, kurczę, mieszkamy w świetnym miejscu, naokoło jest mnóstwo sadów, są najlepsze maliny. W ogóle macie, widzicie taką wartość takiego, tego waszego, że powiem takim językiem winiarskim, w winiarstwie się mówi o terroir, o siedlisku, że winorość rośnie w jakimś miejscu właśnie tak, a nie inaczej, daje takie, a nie inne wino, bo to siedlisko jest jakieś szczególne, są jakieś wapienne gleby, jest bliskość rzeki i tak dalej. Wy macie w sobie coś takiego? Jest w was jakieś takie przekonanie, że to bycie z Bełżyc, ono daje wam coś, czego nie ma ktoś inny? Iga.
No, u mnie właśnie pan trochę nie trafił, ponieważ nie jestem z Bełżyc. A okay. Jestem z Poniatowej, z bliskich okolic.
Do no Bełżyc dobra, no ale to Bełżyce to jest w ogóle tylko przykład. Tak. Jak jest z Poniatową?
No, Poniatowa jest dla mnie naprawdę bardzo ważna. Chociaż na swój sposób dość oryginalne, że tak powiem. Nie znam drugiego takiego miejsca. Przede wszystkim ze względu na to, jak wygląda po prostu. Jest tam bardzo dużo jezior, stawów, rzek. Bardzo lubię tam spędzać po prostu czas wolny. Jest taka chwila zadumy, relaksu. Poniatowa to jest generalnie jeden wielki las, można by powiedzieć, w którym są postawione różne bloki mieszkalne, domy. Ale generalnie to jest jedno wielkie siedzisko przyrody. Naprawdę, można się tam tak wyciszyć. To jest naprawdę bardzo ważne, ale też z drugiej strony nie brakuje tej rozrywki.
Bo Iga, bo to, co ty mówisz, to jest niesamowicie ważne. Bo, kurczę, no nie może być tak, że wszyscy ludzie w Polsce są z Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdańska. No proszę was, to nie jest cała Polska. Ta Polska jest znacznie ciekawsza, ona jest znacznie bogatsza. Te wszystkie wsie, przysiółki, miasteczka, one też niosą w sobie mnóstwo dobra, które jest niezastępowalne. I to jest moje pytanie. Czy Zuzia, ty jesteś z Bełżyc, tak?
Nie jestem z okolic Bełżyc, ale bardzo blisko.
Z jakich okolic? Dokładnie
z Babin.
Z Babin. Co jest w Babinie, powiedz?
To znaczy, myślę, że ja nie zmieniłabym tego miejsca jak na razie, na żadne inne, ponieważ wychowując się w tej wsi, patrząc na te wszystkie miejsca, w których faktycznie coś się działo, wiedząc co z opowieści dziadków, po prostu to jest takie przywiązanie, takie spojrzenie na to miejsce zupełnie pod innym kątem, pod takim, że kiedyś naprawdę ktoś tam był, ktoś żył, ci ludzie żyli naprawdę i trzeba kontynuować, myślę, tą pamięć, tą tradycję.
A ty lubisz wiejskie życie?
No tak, myślę, że taki spokój pasuje bardziej do mnie niż taki gwar miasta.
Ale twoja rodzina się zajmuje, nie wiem, ma hodowlę...
Tak, gospodarstwo rolnicze. Aha.
Bo to jest zupełnie inne życie, wiesz. Aha, wiele, tak. Wiele osób, które wychowuje się na wsi, tak naprawdę męczy się w mieście, bo to jest inne jedzenie, inny tryb życia, inne powietrze. Przecież teraz jest bardzo modna agroturystyka, że wszyscy wyjeżdżają na wieś, żeby trochę tego poczuć. Nie? I pytanie do was jest takie, jaki wy macie plan, bo jesteście przed maturą, prawda? Wy chcecie zmykać? Weronika, uciekasz gdzieś?
To znaczy, ja jestem przywiązana do Bełżyc, ale chciałabym poznać świat. Wiele miejsc właśnie w Polsce. Nie mam konkretnego jeszcze planu. Co prawda nie jestem jeszcze w klasie maturalnej, ale myślę, że chciałabym studiować gdzieś poza Bełżycami.
No, poza Bełżycami to na pewno, bo pewnie się nie da, nie? Ale...
Tak. W sensie ogólnie przyszłość wiązać też gdzieś tak.
No dobra, ale bo to, że chcecie studiować, wszystko okej. Okay. Zresztą do studiów zaraz przejdziemy, ale czy na przykład w was jest taka... Chodzi mi o to, jaki macie taki generalny plan, że tak, kończę szkołę średnią, robię studia i generalnie będę tutaj wracać od czasu do czasu do rodziców, ale no nie chcę tutaj nic robić. Czy wy widzicie jakąś przyszłość w swoich, w Poniatowej, w Babinie, w Bełżycach? Czy wy tej przyszłości tam nie widzicie? Czy wy nie wiążecie swoich planów z tymi miejscami? Michał, patrioto, jak jest?
Ja uważam, że jeśli ktoś ma jasno określony plan na życie, na przykład ktoś chce być policjantem, lekarzem, jeśli będzie w tym dobry, to nie ma znaczenia, czy będzie pracował w Bełżycach, w Warszawie. To uważam, że znalezienie pracy powinno się tak trochę wiązać z powołaniem, że powinniśmy robić to, co sprawia nam przyjemność.
No dobra, o to generalnie...
Ale właśnie nawiązując do tego, czy chciałbym mieszkać kiedyś w Bełżycach, pracować w Bełżycach, odpowiem, że tak. Bo po prostu czuję wielką więź do Bełżyc, bo w Bełżycach się tak u mnie naprawdę wszystko w życiu zaczęło tutaj. I mój ojciec się urodził, mama, cała moja rodzina jest z Bełżyc. W Bełżycach tak naprawdę poznałem cały świat, mam znajomych, przyjaciół. I tak szczerze to doceniam tą ciszę, która jest w Bełżycach. Nie ma takiego zamieszania jak w wielkim mieście, korki. W Bełżycach jest taka, jakby to powiedzieć nawet, Bełżyce to podobno mniejsze miasto, ale czuć taką jeszcze wiejską atmosferę takiej ciszy i spokoju. To właśnie najbardziej doceniam.
Słuchajcie, bo tak z perspektywy, jakkolwiek to zabrzmi emerycko, starszego kolegi, powiem wam tak, wyjazd z miejsca rodzinnego i bycie poza tym kręgiem rodzinnym jest bardzo trudny na tym etapie dalszym. Ja mam całą rodzinę 500 kilometrów stąd i widzę moich rodziców co 3, co 4 miesiące i widzę, że bardzo dużo na tym tracę. I też widzę, jak bardzo dużo im odbieram. Ja mam trójkę dzieci i oni nie mają takiego kontaktu z wnukami, jaki mają dziadkowie w normalnej sytuacji. I pytam o to też, bo te nasze często plany wyjazdowe, studiów, pracy gdzieś daleko, one jakby nie biorą pod uwagę, w moim przypadku to tam wyszło tak trochę, ale one trochę nie biorą pod uwagę tego, że te nasze miejscowości, te nasze Bełżyce, Poniatowy, Babiny, że to nie są tylko miejsca, że to są bardzo konkretni ludzie. Że to są konkretni ludzie, którzy są z tymi miejscami związani i którzy są z nami związani. Bo tak naprawdę te miasta, te miejscowości tworzą ludzie. I kiedy was pytam też o te wasze miasta, o te wasze małe ojczyzny, to ja nie pytam bardzo abstrakcyjnie. Ja was pytam o to, jacy tam są ludzie. Znaczy o tą wspólnotę, z której jesteście, bo to jest niesamowicie ważne. Jacy są ludzie w Bełżycach? Weronika?
To znaczy, jeżeli chodzi o moich przyjaciół bliskich, są bardzo życzliwi, służą pomocną dłonią. Zawsze mogę się do nich zwrócić z każdą
No dobra, sprawę. ale okej, okay. To jest wszystko jasne, bo to jest jasne, masz tam dużo przyjaciół, masz tam... Ale jacy są ludzie w sensie nastawienia? Czy oni są tacy pełni nadziei, chcą coś robić, chcą coś rozwijać, widzą tam przyszłość? Czy generalnie jest tam taki pomysł, uciekajmy stąd? Jaka jest atmosfera?
Ja bym to podzieliła na dwie grupy. Osób, które kategorycznie chcą opuścić Bełżycę, kierować się do większych miast, a także ludzie, którzy są przywiązani do tego miasta. Chcą tutaj rozwijać swoje pasje, zainteresowania, pewnie też jakieś prace rozpoczynać. Więc to po prostu w ten sposób wygląda. Jeżeli pan by chciał poznać te pasje, tak? Te, co, jakie wiążą ze swoją przyszłością ludzie, no to u nas wiesz właśnie wielu młodych ludzi. Jeżeli chodzi o moje środowisko, to jest środowisko w sumie takie muzyczne. Rozwijamy pasje muzyczne.
A macie szkołę muzyczną w Bełżycach?
Znaczy tak, jest szkoła muzyczna. Jest również chór Gaudeamus. Śpiewamy właśnie na wielu uroczystościach. Więc
A ty chcesz studiować coś związanego z muzyką?
To znaczy nie. To jest bardziej moje hobby. To, co lubię robić.
A w ogóle co chcecie studiować? Macie już jakieś plany? Michał chce być historykiem albo policjantem.
Animator kultury.
Animator kultury, okej.
Okay. Na UMCS-ie. Albo polonista, bo tutaj mam zachęty od pani Wójtowicz. Mój mistrz, można powiedzieć, na języku polskim. Nieraz się spieraliśmy. Prawie zawsze wygrywam.
Dobra, okej. Okay. Nie kontynuuj tego. To jest groźne. Zuzia, co chcesz studiować?
Jeszcze nie mam jakichś sprecyzowanych planów, także niewiele mogę powiedzieć na ten temat.
Myślę, ale idziesz w stronę takich humanistycznych studiów bardziej, czy...?
Nie, raczej coś bardziej kreatywnego. biologia może.
Okej. Weronika, masz jakiś pomysł?
Pomysł?
Bo wy jesteście w których, na którym etapie, w których klasach?
Druga liceum.
Druga?
Klasa maturalna.
Maturalna?
Tylko Michał jest maturalny, reszta druga.
Aha, druga. Okej. Okay. A Iga, ty już wiesz coś?
Właśnie to jest u mnie trochę takie rozdwojone, bo z jednej strony ciągnie mnie w stronę takich humanistycznych kierunków. Bardzo miałam taką fazę, że tak powiem, na dziennikarstwo. Chyba chciałam iść w tym kierunku. Ale teraz tak przez liceum bardziej mnie jednak zaczyna ciągnąć w stronę medycyny, coś pielęgniarstwo, może ratownictwo medyczne, coś w tym stylu właśnie, ale jeszcze nie wiem.
Słuchajcie, o szkole chciałbym, żebyśmy porozmawiali w drugiej części, w drugiej, bo tych części będzie wiele. Tutaj wyjaśnienie dla słuchaczy, bo mamy do zaproszonych do radia 8 uczniów, 8 młodych ludzi, 8 dorosłych wchodzących w dorosłość. W każdym razie 8 osób i będziemy się tak zmieniać, żeby każdy miał możliwość powiedzenia o swoim świecie. W tej następnej części będziemy mówić o szkole, o tym, jak ją oceniacie, bo wy kończycie pewien etap bardzo ważny i teraz musicie być szczerzy. Znaczy, to właściwie już jest wezwanie do tych, którzy są za szybą. O tym, jak oceniacie szkołę z tej perspektywy osób, które już kończą edukację właściwie. Czy to nie był zmarnowany czas? Ja wam powiem, ja mogę to spokojnie powiedzieć, bo moi nauczyciele tego nie słuchają, ale z mojej perspektywy na przykład okres liceum to był całkowicie zmarnowany czas, zupełnie. Znaczy to były 4 lata, ja jeszcze kończyłem 4-letnie liceum, zupełnie wyrzucone na śmietnik. Teraz tak jak na to patrzę. I o szkole chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ale teraz jeszcze jeden kawałek z płyty Agi Zarian, piosenkarki, którą uwielbiam, a on nawiązuje i do Małej Ojczyzny, bo mówi o Żoliborzu przed Powstaniem Warszawskim i o tym, o czym mówiliśmy na początku, czyli o ojczyźnie tej przez duże O, czyli o Polsce. Aga Zarian, Żoliborz.